W każdy wtorek o 12.30 i 17.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lisiński, witam fanów czarnego sportu. Gościem dzisiejszego magazynu jest Czesław Czernicki, były trener m.in. zespołów z Zielonej Góry i Leszna. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie trenerze, wynik niedzielnego meczu w Zielonej Górze, w którym to Falubas przegrał z Fogołunią Leszno 38-52, oddaje to, co działo się tego dnia na zielonogórskim torze?
Powiem tak, że liczyłem bardzo mocno na to. Bardzo dobry wynik Zielonej Góry to taki, zakładałem, że w okolicach remisu, ale ten wynik i okoliczności, które towarzyszyły temu meczowi przed meczem i w trakcie meczu i później komentarze nawet pomeczowe, nawet wczorajszej audycji w magazynie sportowym po 21:00, wypowiedzi Adama Skornickiego, wypowiedzi Patryka, między wierszami wypowiedzi również kapitana Piotra Protasiewicza, to powiem tak, a mam prawo to powiedzieć, to dla mnie jest amatorszczyzna.
A może pan rozwinąć dokładnie?
Panie Kubo, zostawmy ten temat. Jest wystarczająco gorąco na dworze. Nie będziemy podgrzewać jeszcze tym bardziej. Życzę z całego serca i wszyscy kibice, żeby ta batalia do końca sierpnia zakończyła się sukcesem dla Zielonogórzan, obojętnie czy się utrzymamy spokojnie w pozycji szóstej albo ewentualnie siódmej sytuacji, kiedy byłby baraż.
A jeszcze chciałem troszeczkę nawiązać do przebiegu tego meczu. Ten mocny początek Unii i prowadzenie po dwóch biegach już aż 10-2, to mogło mieć właśnie wpływ na późniejszy przebieg tego meczu? Mogło wręcz ustawić przebieg tego spotkania?
To nie można się tłumaczyć, że Unia zaatakowała nas. Przejedziemy na własnym torze i cały czas mam nadzieję, że się przygotowywała ta drużyna w znakomity sposób. Z drugiej strony, patrząc na układ punktowy zawodników, praktycznie liderzy nie istnieli, bo zdobyli raptem, jak żeśmy liczyli, 17 punktów. Jepsen, Jesper, Dudek i Protasiewicz 17 punktów, a dwóch juniorów Unii Leszno zrobiło, Kubera ze Smekta, bo porozstawiali naszych, zrobiło 16 punktów. O czym to świadczy? I jeszcze jadąc na własnym torze, dla mnie tu nie ma żadnego, absolutnie żadnego wytłumaczenia.
No właśnie, te punkty liderów, tak jak liczyliśmy, 17 oczek, a jak pan oglądał ich jazdę, to co pan sobie myślał?
Tak się jeździ w Ekstralidze. Takie płakanie tam nad rozlanym, można powiedzieć, nad rozlaną maślanką zimną, bardzo dobrą w ten upał, że Kubera próbował tam w ostro. Tak się jeździ na żużlu, jeździ się z takim zębem. To, co żeśmy się, panie Kubo, wielokrotnie rozmawiali. My możemy jeździć tutaj z panem realizatorem, pan i ja, jeździć na żużlu, ale uczmy się i umiejmy ścigać się na żużlu. To jest cała esencja, bo ludzie przychodzą po to, żeby się ścigać.
Jak nie ma punktów liderów, to w innych meczach brakowało punktów zawodników tak zwanej drugiej linii, także zawsze coś w tym falubazie, prawda? Zawsze czegoś brakuje.
I kolejne kolejki szybko minęły, bo ten sezon jest bardzo krótki, do tego jeszcze miesiąc wakacji i co? I za niecały miesiąc będziemy wiedzieli, do jakich drzwi trafimy.
Chciałem chociaż o pozytywach porozmawiać, spróbować znaleźć jakieś pozytywy tego niedzielnego pojedynku. Jakob Torsel, on wskoczył w ostatniej chwili tak naprawdę za Kacpra Gomulskiego do składu Falubazu. Ostatecznie zdobył 9 punktów jako zawodnik tak zwanej drugiej linii. To jest taka postawa in plus według pana w tym meczu?
To znaczy, dla mnie na pewno jest to postawa in plus, jak też postawa Grzegorza Zęgota, ale to ja nie lubię rozróżniać, tak dzielić tych zawodników na zawodników pierwszej linii i drugiej linii, ale już wymieniliśmy zawodników liderów tego naszej drużyny, ale tutaj okazali się tymi liderami, akurat został i Torsel z bardzo dobrej strony się pokazał, jak też i Grzegorz Zęgota. Dla mnie Gomulski, pytanie jest, z czyjej to inicjatywy było. Przegrał te, bo jeżeli szykujemy się do tak poważnego wyzwania, jakim jest przyjazd Unii Leszno i chcemy jeszcze zawalczyć, a mógłby to być neurologiczny taki moment, bo to by niesamowicie podbudowało po tym meczu z Wrocławiem tutaj i wszyscy się odnosili do tego meczu z Wrocławiem, żeby powtórzyć wszystko, żeby zagrało tak jak z Wrocławianami. A wcale ten Leszno nie jest zdecydowanie mocniejsze od zespołu z Wrocławia. Do tego, kiedy Leszno przegrywa z Tarnowem, a Tarnów Poległ dwie godziny wcześniej zdecydowanie ze Stalą Gorzów. To wysyłanie gdzieś Gomulskiego na sprawdzian, na turniej na Zimka, gdzie tu się trenowało, się przygotowywało. Były różnego gonki próbne, i oficjalne, i mniej oficjalne. Zamykało się bramy stadionu, żeby nikt nie widział, co my tam konstruujemy na tym torze. No i co? I co żeśmy skonstruowali?
No właśnie, tym bardziej jeszcze Gomulski pojechał do tego Rzeszowa na ten memoriał i bodajże ostatnie miejsce zajął. Jeden punkt tylko zdobył.
No 18 miejsce praktycznie, no to jest kpina, nie?
Z tego co wiem, decyzja oficjalna, że Torsel pojedzie, zapadła w niedzielę, ale nieoficjalnie już w piątek po treningu mówiło się właśnie o tym. Nie wiem, czy pan słyszał.
Tak, słyszałem, ale to dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, bo w sytuacji, kiedy daje się szansę Gomulskiemu, w cudzysłowie szansę, żeby on gdzieś jechał na drugi koniec Polski w te upały, no to odpowiedź również jest taka, że skreśla się Gomulskiego z tego, a późniejsza jego ewentualnie tutaj jakaś jazda to była taka tylko mistyfikacja.
Od pewnego czasu dyskutuje się, mam wrażenie, że z kolejnymi mieczami coraz bardziej na temat tej tak zwanej powtarzalności zielonogórskiego toru i to na treningach, co miałoby się później przełożyć na zawody ligowe. Zawodników też o to pytamy, to można posłuchać, co oni mówią na ten temat. Czy faktycznie sztab szkoleniowy Falubazu ma problem z tym zachowaniem tej tak zwanej powtarzalności toru?
Powiem tak, jest wybitna osobowość, jaką jest toromistrz w Zielonej Górze, jeden z lepszych toromistrzów w Zielonej Górze.
Pan Adam Warecki.
Pan Adam. Druga strona musi być również na tej samej, niejako równoważni. I ci obaj towarzysze praktycznie chodzą jak bracia siamscy, jak bracia bliźniacy i spojrzenie im, wymieniają spojrzenie, wiedzą wszystko. Takie relacje zawsze miałem z toromistrzami, czy to w Gorzowie, czy to w Tarnowie, czy jeszcze z dziadkiem Stanisławem w Lesznie.
Mówi się, że sytuacja Falubazu dawno nie była taka zła. Po niedzielnym zwycięstwie GKM-u Grudziądz nad Getwell Toruń, Zielonogórzanie, no wiemy o tym doskonale, spadli na ostatnie miejsce w tabeli. Faktycznie to jest powód do jeszcze większego niepokoju niż jak do tej pory był? Wiadomo, że ten niepokój już od jakiegoś czasu się tam pojawiał.
No Adam Skornicki mówi, że lubi stresy i to stres, te stresy wyzwalają dodatkowe jakieś motywacje i wyzwania, ale no kurczy się, można powiedzieć, element jakiegoś sprawdzianu, element sukcesu i element zwycięstwa. No bo pozostało raptem 3 kolejki, prawda? I wiemy, jakie ruchy są w rozgrywkach, kto z kim jedzie i jak. No tutaj nie można liczyć na to, że wszyscy chcą, żeby Falubas, bo jest atrakcyjnym na tyle i markowy zespół, to jest drużyna z marką, z symbolem marką, że wszyscy chcą, żeby Falubas pozostał w Ekstralidze, tylko że z drugiej strony nie można temu szczęściu, trzeba pomóc, no bo nie łudźmy się, Jacek walczył również mówię o Jacku Frączeko, z drużyną Torunia, wyższy cel niż żeby pomagać Zielonej Górze, bo walczył jeszcze o play-off i to było całkowicie realne. W sytuacji, kiedy kontuzji doznał Holtaj, to w pierwszym wyścigu wszystko wzięło w łeb, a dodatkowo jeszcze jeździli ze Zetką, bo Doyle nie było, prawda, po Grand Prix w Cardiff. I w tej sytuacji wszystko się, można powiedzieć, rozsypało, a do tego jeszcze motywacja, niesamowita motywacja Grudziądza wytworzyła taką sytuację, że Grudziądz powiózł, mówiąc po sportowemu Getwell Toruń. Liczyłem, że Tarnowianie będą tworzyli większy opór, ale w tej sytuacji
na początek mieli dobry.
Mieli dobry, ale Gorzowianie tutaj, tak jak w relacjach, między innymi komentarzach kibiców, nam autentycznie pomogli. Po sportowym wygrywając w Tarnowie i w tej sytuacji, kiedy pozostało na mapie tych rozgrywek wyjazd do Częstochowy, gdzie też możemy się łudzić, że tam się nam bardzo dobrze jeździ, że to jest tor taki fajny do ścigania.
No ale drużyna silna.
Ale to drużyna silna, jeszcze w dodatku na swoim torze jest można powiedzieć, ma swoje oblicze praktycznie, gdzie nie przegrywa na swoim torze i wiadomo, o co walczy Częstochowa. To jest po pierwsze. Po drugie, my jedziemy później Toruń jedzie w tej kolejce do Tarnów jedzie w tej kolejce do Torunia. No też będzie to ekscytujące, my z uwagi na to, że Tarnów już nie może zrobić żadnego błędu już.
Ja mam wrażenie, że chyba Tarnów z tych trzech drużyn, które w tej chwili walczą o utrzymanie, ma najgorszy terminarz na te trzy najbliższe mecze.
Nie ma Tarnów żadnego praktycznie ruchu, to jest jak na szachownicy. Jak się tak zapędza nieraz takie pionki w taki ciemny zaułek, to wiemy, że to już czymś waniaje, prawda? I w tej sytuacji Tarnów musi się wznieść na wyżyny swoich autentycznych umiejętności i żeby pozostać w Ekstralidze, to musi ten mecz wygrać w Toruniu, tylko że później jeszcze Tarnów przyjeżdża do Zielonej Góry, prawda?
No właśnie, ale jeszcze jak tak analizujemy tą sytuację Zielonogórza, wspomniał pan, że najbliższy mecz za dwa tygodnie w Częstochowie, później będzie jeszcze wyjazd do Grudziądza i dopiero właśnie później na koniec w 14 rundzie Tarnów tutaj do Zielonej Góry przyjedzie.
Chciałbym, żeby się spełniły takie, można powiedzieć, okoliczności, jakie towarzyszyły przy też takim gorącym lecie w 99 roku, kiedy mieliśmy też fajny zespół, ale mieliśmy problemy finansowe i sprzętowe. I też ostatni mecz decydował, że jechaliśmy do Rzeszowa po naprawdę ciężkim tygodniu pracy i przygotowań. Ja ostatni trening pamiętam, że w czwartek w opadach deszczu. Tych deszczów, bez obojętnie jakie warunki, wszyscy jeździli, tak byli zmobilizowani i widać było, że to zaczęło jarzeć. I wtedy się bawiliśmy praktycznie na tym torze w Rzeszowie jedną ręką i wygraliśmy. I później zostały baraże, a baraże mają to do siebie, że również przedłużamy tutaj sezon przy tym okrojonym już sezonie wakacyjno-żużlowym. I kibice jeszcze by przez te dwa miesiące cieszyli się tym, że warczą motocykle, są emocje na Wrocławski.
No właśnie, to nie jest trochę tak, że...
A do klubu jeszcze parę złotych wpadnie.
No właśnie, to nie jest trochę tak, panie trenerze, że ta walka o pozostanie falobazo w Ekstralidze, no, która prawdopodobnie będzie się toczyła do ostatniej kolejki rundy zasadniczej. No właśnie, czy to nie doda troszeczkę takiego dodatkowego dreszczyku i dla drużyny, i dla kibiców, że jednak jest ta świadomość, że falubas musi, tak, że musi się wspiąć na te wyżyny, bo ma o co jechać, że jest jednak pewne zagrożenie?
Ja sądzę, że kibice nasi staną na wysokości zadania i autentycznie, jeżeli stworzą taką atmosferę, a tą atmosferę tworzy się w sytuacji, kiedy jest praktycznie komplet lub nadkomplet kibiców, kiedy przyjedzie tutaj Tarnów, a okoliczności będą na tyle optymistyczne, że ten mecz może decydować o pozostaniu, no to sądzę, że kibice zielonogórscy będą tym, można powiedzieć, taką ZZ-ką. Najlepszą ZZ-ką, jaka może być.
Czyli jednak mecz w ostatniej dopiero rundzie z Tarnowem rozstrzygnie. Nie wyjazd do Grudziądza, ale jak Tarnów do Zielonej Góry przyjedzie, to będzie ta kropka na i.
Może być taka sytuacja, że ten wyjazd na równi z meczem z Tarnowem będzie również tak samo ważny, jak, bo taki jest układ tabeli, prawda?
A po wyjeździe do Częstochowy, tak realnie, czego pan się spodziewał? Na podstawie tego, co do tej pory pan widział, jeżeli chodzi o postawę zielonogórskiej drużyny?
To znaczy, nie mam wyrobionego zdania na temat postawy zielonogórskiej drużyny, bo niby tam jakieś oznaki są, że z meczu na mecz się jedzie lepiej, ale chciałby się widzieć tą drużynę z własnego toru wtedy, kiedy jechała z Getwell Toruń z Wrocławiem, czy na meczach wyjazdowych we Wrocławiu też był nikła porażka, bardzo nikła, praktycznie mecz na styku, lub pierwszy mecz, o czym żeśmy rozmawiali, że to może być mecz decydujący w rozrachunku końcowym, kiedy jechali do Beniaminka, w cudzysłowie do Beniaminka, do Tarnowa, na pierwszy na inaugurację Ekstraligi. Wtedy też przegrali chyba 4-8, 4-2, prawda?
43-47.
To jeszcze lepiej.
No i ta porażka z Częstochową też, tak, można powiedzieć, delikatnie niepotrzebna całkowicie, tak, na własnym, tak, torze.
No i jakby się tak policzyło, ale chciałoby się widzieć tą drużynę z tak klasowymi zawodnikami, bo to jednak nie są nowicjusze. No przecież czy Grzegorz, czy Zęgoda, czy Torsel, to nie są nowicjusze w Ekstralidze i na rynku żużlowym, ale i Piotr, i Patryk Dudek, czy Jesper Jensen, to są również zawodnicy już ukształtowani i sądzę, że takie wpadki jak na własnym torze i tłumaczenie się tym czy owym, no to nie przystoją.
Jeszcze chciałem pana o tą przerwę zapytać. Ta niemal miesięczna właśnie pauza w żużlowej naszej ekstralidze, a teraz kolejna, bo dwutygodniowa. To jest dobre rozwiązanie, czy właśnie nie, że zawodnicy gdzieś ten rytm meczowy tracą, mimo tego, że jeżdżą w ligach zagranicznych, w innych turniejach, no ale jednak w Polsce jest przerwa.
Jeżdżą w tych innych drużynach, ale to praktycznie są inne drużyny i oni jeżdżą...
Inny poziom.
Inny poziom i jeżdżą to tak jak gra w totalizatora, czy w takim, czy lotto, czy mini lotto, czy jakieś inne. To jest takie, można powiedzieć, obsługiwanie bankomatów, jak to żużlowe, jak to, ja to tak nazywam. Czy bankomat w Danii, czy ewentualnie w Szwecji, czy jakieś turnieje. Tworząc monolit drużyny, to się jeździ u siebie. Organizuje się zajęcia dla tej drużyny. Ja tak praktykowałem, że dla mnie nie było przerwy, bo nawet w tej sytuacji, kiedy czułem, że jest przesyt, a było jeszcze więcej meczy, jest przesyt, to brałem zawodników, organizowałem różnego rodzaju zajęcia, ale żeby byli razem i to tworzyło motocykle żużlowe, specjalistyczny sprzęt mogliśmy odstawić, ale jeździliśmy na krosie, jeździliśmy zajęcia, mieliśmy na wodzie, na wiosłach, na kajakach. W tenisa się grało, ale wszyscy byliśmy razem. Tam się również budowała atmosferę i ten motyw był przewodni, że co mamy do ugrania.
To panie trenerze, już tak kończąc naszą rozmowę, co pan wróży Falubazowi na te 3 ostatnie kolejki, jak to się pana zdaniem w przypadku zielonogórskiej drużyny ten sezon zakończy?
Powiem tak, życzę autentycznie jako zielonogórzanie, życzę dla tej drużyny, aby jak najlepiej skończyła ten sezon. Sądzę, że ten limit kontuzji, urazów został wyczerpany, ale on akurat poza tam kontuzją niedźwiedzia nie był aż tak odczuwalny i z Gardzińskiego, bo tu wspomnieliśmy o Zgardzińskim. No, patrząc na te rozliczenia, również na oblicze tej drużyny, patrząc na zdobycze punktowe również naszych juniorów, no to ta drużyna na połowę lipca zdobyć tych naszych juniorów, to jest 4. drużyna w Ekstralidze. To nie było aż tak źle i teraz to się wszystko posypało w tych rozgrywkach już młodzieżowych, Mistrzostwa Polski Juniorów, w sytuacji, kiedy zabrakło Zgardzińskiemu, a ni stąd, ni zowąd, ni Zwiedziowi się rozsypał jeden motocykl, jeden silnik. Tak jakby tej klasy zawodnik miał tylko jeden silnik. To dla mnie jest nie do pomyślenia.
Czesław Czerniński, były trener zespołów między innymi Zielonej Góry i Leszna, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie trenerze.
Życzymy dużo emocji, bo na pewno takowie będą, ale niech wpadnie troszeczkę deszczu.
Tradycyjnie już.
Od ostatniej naszego spotkania cały czas Zygoła robi nam grilla.
To jeszcze wracając do juniorów, Falubas Zielona Góra ma 3 nowych młodzieżowców. Pod koniec poprzedniego tygodnia licencję zdali Damian Boduch, Sebastian Helwig i Nail Tuft. Na to, że w Toruniu, gdzie odbywał się egzamin praktyczny i teoretyczny, nie brakowało dramaturgii, o czym opowiada nam trener zielonogórskiej młodzieży Aleksander Janas, który scharakteryzował nam sylwetki nowych młodzieżowców Falubazu także.
Na stadion do Torunia pojechaliśmy również z możliwością przeprowadzenia treningu, więc mieliśmy okazję po kilkanaście minut pojeździć na tym torze. Nowy tor dla chłopaków, jeździli tylko tutaj w Zielonej Górze. Wrażenie, no trochę strachu, trochę przecież przerażenia, bo jest to egzamin, nowy tor, nowa nawierzchnia, inna geometria, wielki stadion, który robi wrażenie. Przecież wiemy wszyscy, że to jest jeden z najładniejszych stadionów żużlowych w Europie, co najmniej. No i przystępujemy do treningu. Nie idzie najlepiej, bo Sebastian Helwig notuje upadek. Poprawiamy ustawienia motocykla, jakieś drobne korekty techniczne co do techniki jazdy. Następnie Damian Boduch. Tutaj na treningu lepiej poszło. Nail Tuft też nie najgorzej, powiedzmy, ale no, trening minął i przyszedł czas egzaminu. Też była jakaś tam historia, bo ten nasz adept Sebastian Helwig, który no, przerażony był po upadku, okazało się, że ten upadek to jakby mu dopomógł, poprawił swój sposób jazdy i wśród grupy 15-osobowej, która przystąpiła do licencji, wykręcił najlepszy czas dnia. Także tutaj mamy taką satysfakcję, że nasz adept pojechał w Toruniu najlepiej. Damian Boduch to też jest chłopak, któremu można poświęcić poświęcić kilka słów, dlatego że to jest niespełna 18-latek, 17 lat w tej chwili w zasadzie, kończy w grudniu 18, ale przyszedł do nas trenować w ubiegłym roku i udało mu się odjechać 4 treningi. 4 treningi, więc tutaj w ciągu 4 sesji treningowych w zasadzie niewiele można się nauczyć, a wszystkiego, co się nauczył, to się nauczył w tym roku. Zaczęliśmy od połowy kwietnia treningi, teraz nam się kończy lipiec, a on już jest pełnoprawnym zawodnikiem. Także licząc tak na grubo, na okrągło, minęło około 3 miesięcy, a on umie już jeździć na żużlu i potwierdzone to jest egzaminem licencyjnym. Bardzo szybko, w krótkim czasie zobaczymy, co dalej, będziemy pracowali. Myślę, że będzie okazja jeszcze o nim kiedyś powiedzieć. Jeśli w takim tempie będzie się uczył, to no, będziemy mieli dużo pożytku z niego, przyjemności, radości sportowej w przyszłym roku, może już, a może jeszcze w tym, zobaczymy go na torze, ale kwestia czasu, nauka wymaga czasu. No i ostatni, Nile Tuft, chłopak, który także pojechał w dobrym czasie w jeździe indywidualnej, bo licencja, trzeba nam wiedzieć, że się składa z 3 etapów, jazda indywidualna na czas, 4 okrążenia, później jazda zespołowa, w 4 jeżdżą już, trzeba wykonać 4 okrążenia w odpowiednim czasie, w określonym czasie, a 3 etap to jest znajomość regulaminu, egzamin taki już w pomieszczeniu, w którym egzaminatorzy przeprowadzają test pisemny z regulaminów sportu żużlowego. W przypadku Nila też było tak, że w zasadzie bardzo dobrze pojechał w pierwszym wyścigu, tym indywidualnym, natomiast w drugim wyścigu, podjeżdżając do taśmy startowej, zdefektował mu motocykl. Pękła zębatka na wale. No trzeba, no, można było tylko ręce rozłożyć, nie wiadomo co zrobić, bo trójka stoi, Nile schodzi z toru, nie mamy motocykla, który się w ciągu 2 minut uruchomi, bo akurat jechali wszyscy nasi adepci, nie można było się zamienić motocyklami i tutaj z pomocą przyszli nam działacze z Gniezna, którzy momentalnie podstawili motocykl Nilowi, na którym on pojechał. Zdał tą licencję, ale no, przypadek taki nie zdarza się często, żeby taka zębatka pękała, a po drugie zupełnie inaczej ustawiony motocykl, zupełnie inaczej poukładane siedzenia, kierownica. To ma nawet drobiazgi takie mają znaczenie dla zawodnika, bo nie czuje się swojo na tym motocyklu i nie czuje się wygodnie, ciężko się jedzie. Ale mimo to Nile przejechał te 4 kółka w czasie, który zakwalifikował go do pozytywnego wyniku tego egzaminu.
Ten ostatni zawodnik urodził się w Anglii i jego rodzice nie są Polakami, zdaje się, tak?
Nile urodził się w Anglii, w Bradford. Od dawna mieszka już w Polsce. Nie można poznać po tym, jak rozmawia, że nie jest Polakiem. Uczy się w polskiej szkole poprzez podstawówkę, gimnazjum. Teraz będzie w szkole kolejnej, średniej, także jest obywatelem Polski, ale obywatelstwo angielskie też ma.
Jakie nadzieje z tymi 3 już teraz zawodnikami pełnoprawnymi pan wiąże?
Szkółka funkcjonuje trochę w przyspieszonym jakby tempie. Mamy możliwość uczenia adeptów już od 11 lat, uczenia adeptów jazdy na motocyklach. To nam bardzo pomaga, bo rysuje się lepsza przyszłość. W wieku 15-16 lat będą już być może zawodnikami, którzy posiadają jakieś doświadczenie większe. Co do tych adeptów, którzy zdali teraz licencję, myślę, że za wcześnie powiedzieć, jak się będzie toczyła ich kariera. Na pewno musimy się zabrać za to, żeby jak najszybciej uregulować sprawy dokumentów, żeby dokument, który stwierdza, że zawodnicy posiadają licencję, mieć w ręce i pojechać z tym dokumentem już na zawody. I w ten sposób będą się rozwijać dalej będą się szkolić, dalej będą zdobywać doświadczenia, umiejętności i będziemy mogli powiedzieć, jak się sportowo rozwijają za kilka miesięcy, może w przyszłym roku, może jeszcze w tym, no trudno powiedzieć. Każdy musi popracować i to ciężko nad tym, żeby coś zdobyć, nie ma nic za darmo.
W tym roku oni w jakich zawodach już wystąpią?
Ja w tej chwili przy sobie mam dokumenty, te, które potrzebne są, żeby wysłać do Warszawy i uzyskać uzyskać dokument licencyjny. Jeśli się uda, przez kilka dni mamy akurat sobotę i niedzielę po drodze, także trochę mało czasu, bo dni te pracujące, robocze nam wypadają, a najbliższe zawody mamy w Gorzowie, drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. We wtorek, w środę mamy te zawody tutaj. Bardzo bym chciał zdążyć, żeby załatwić te dokumenty na te zawody. Może jeden, dwa, trzy biegi, bez względu na to, jak oni pojadą, ale żeby zaczęli zdobywać te doświadczenia meczowe już w zawodach. Także jak się da najszybciej, myślę, że to jest kwestia kilku dni. Jeśli tak, wtorek, środa, a jeśli to się nie uda, to w przyszłym tygodniu kolejny wtorek, środa, bo też mamy później te zawody z cyklu DMPJ drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów.
Jeszcze na koniec chciałem o jedną kwestię zapytać. Ostatnio w Mostkach, zdaje się, robiliście przy okazji pikniku nabór. Czy tam ktoś ciekawy się do was zgłosił?
Zgłaszają się chłopcy w różnym wieku, z różnym doświadczeniem sportowym, motocyklowym. Dokonuję selekcji, ja się tym bezpośrednio zajmuję. Z tych wszystkich adeptów, którzy się ostatnio zgłosili, wszystkich nie odrzucam nikogo, powiedzmy, w tym etapie pierwszym. Natomiast w sobotę około południa, o godzinie 12 dokładnie, umówiliśmy się wszystkim, już wyznaczyłem tą godzinę, umówiliśmy się, że przyjadą tutaj do nas do Zielonej Góry na stadion. Na Murawie przygotujemy tor i motocyklem takim użytkowym, zwykłym. Będą pokazywali swoje umiejętności, które posiadają w zakresie jazdy motocyklem. Po tym przeanalizujemy wszystkie ich wcześniejsze dane, ich wcześniejsze osiągnięcia w testach sprawnościowych. Połączymy te wszystkie testy i wyselekcjonujemy znowu kilku tych, którzy moim zdaniem najlepiej rokują.
Tyle opiekun zielonogórskiej młodzieży. Aleksander Janas. Podsumujmy raz jeszcze. Damian Boduch, Sebastian Helwig i Nail Tuft. To trójka nowych zawodników, nowych pełnoprawnych żużlowców falubozu Zielona Góra. Z nami w studiu jeszcze jest cały czas trener Czesław Czerniński. Trenerze, chciał pan coś dodać?
No szczerze, Olkowi gratuluję jako trener również, ale również jako przyjaciel. Mam tą świadomość, że zmarnowany został ten okres od 99 roku, kiedy ja byłem przez kilka miesięcy i musiałem odejść z klubu. I wtedy Olek przejmował drużynę i sądzę, że jakby nie było tej przerwy, to byłaby to znakomita sytuacja, bo to jest urodzony szkoleniowiec, nie sędzia, gdzie praktykował jako sędzia, nie komisarz toru, ale właśnie nawet i wykształcenie, i podbudowa praktyczna daje i dawała znakomite wyniki. Sądzę, że szczerze możemy pogratulować Olkowi, bo to jest najlepszy prognostyk, patrząc jak zdali ci młodzi chłopcy licencję. Przy tym zaciemnieniu księżyca, jakie miało miejsce przed meczem tutaj z Unią Leszno, niech to będzie nomen omen nowa droga w przypadku naszej drużyny zielonogórskiej.
Niech się chłopcy rozwijają i czekamy na kolejnych nowych żużlowców falubazu. To wszystko w tym magazynie. Jakub Leśniński, kłaniam się, dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12.30 i 17.30 magazyn żużlowych Radia Zielona Góra.
Radio Zielona Góra. Zawsze tam, gdzie ty.